Tak kiedyś wyglądał początek długiej drogi mleka od rolnika przez bańkę mleczarnię aż do sklepu. Ale nie o tym, jak było kiedyś, chcę dzisiaj opowiedzieć. Chcę pokazać, jak tę drogę zmieniły nowoczesne technologie, te często niewidoczne, jak na przykład systemy automatyki czy cyfryzacji i jak zmieniają ją jeszcze bardziej. To temat, który budzi niekiedy emocje, bo dziś łatwo utożsamić technologie w branży spożywczej z wrogiem zdrowej żywności. Jednak to właśnie technologie dają jednocześnie efekt skali potrzebny, żeby wykarmić obecną populację i dbają o wysoką jakość oraz o bezpieczeństwo tego, co jemy. Technologia pomaga tu na każdym etapie, choćby tu przy odbiorze. Ja sam pamiętam z dzieciństwa, jak w drodze do szkoły mijałem bańki z mlekiem wystawione na chodnik przed domami. Odbierano je wtedy wprost od rolników, którzy po prostu mieli krowy. Ale z tamtą drogą mleka bywało sporo problemów. Była długa, co sprzyjało rozwojowi bakterii. Mleko oceniano częściowo na oko, częściowo prostymi testami chemicznymi i termicznymi. Nie zawsze skutecznie. A jeśli bakterie się prześlizgnęły? W optymistycznym wariancie zagoniły nas na dłużej do łazienki, w pesymistycznym do szpitala. Dziś przy odbiorze czeka na mleko świetnie wyposażone laboratorium. Okej, czy pani pobrała teraz próbki mleka z całej cysterny? I zanim to mleko trafi do magazynu, do zbiornika, pani musi dać zielone światło.
My w laboratorium sprawdzamy najpierw barwę mleka. Barwa musi być czysta, nie może mieć żadnych zanieczyszczeń zgodnie z naszymi normami. Sprawdzamy temperaturę mleka, badamy kwasowość, wykluczamy antybiotyk, później podstawiamy pod nasze urządzenie laktoskop, z którego odczytujemy tłuszcz, białko, laktozę. To jest próba ogólna z całej cysterny. Sprawdzamy, czy z mlekiem jest wszystko ok. Każdy rolnik daje swoje próby, które jeśli by wyszło coś nie tak na beczce, to po prostu ustalamy, w której komorze, ustalamy, który dostawca jest nie ok.
Ok, czyli teraz tak, od kilku rolników mleko jest razem zbierane, czyli to, co jest na cysternie, to jest mieszanina. Jeżeli coś się okaże nie tak, to wtedy dociekacie od konkretnie którego rolnika, bo kierowca ma próbki od poszczególnych rolników.
Tak, zgadza się.
Jak długo trwa takie badanie? Bo rozumiem, że póki pani nie da zielonego światła, to mleko czeka w cysternie.
W naszym laboratorium jest szybki test, szybki antybiotyk, którego badamy do 10 minut. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, udajemy się do laboratorium mleka. U nich dermotest trwa około 3 godzin.
Okej, okay. Jak często się zdarza, że w mleku, które do was przyjeżdża, coś jest nie tak?
Bardzo rzadko, sporadycznie. Po prostu to mleko jest utylizowane. Kierowcy znają nasze procedury i wiedzą, że po prostu nie przyjmiemy go.
A jeżeli coś okaże się, że coś jest poza normami, to kto ponosi odpowiedzialność za to?
Rolnicy, od którego to mleko jest niedobre.
Co takiego oznacza cyfrowa branża spożywcza?
Najłatwiej nam, tak jak wspomniałeś, wyobrazić sobie sytuację, w której produkujemy samochody na liniach produkcyjnych, są tam roboty. Bardzo łatwo jest w stanie sobie wyobrazić tą digitalizację i konieczność wykorzystania danych. Natomiast ponieważ branża spożywcza jest procesem, te dane są w stanie przynieść bardzo dużą wartość biznesową.
Ale jak mówisz te dane, co konkretnie masz na myśli?
Mówimy o danych procesowych, o danych systemów condition monitoringu, o parametrach pracy maszyn i urządzeń, ale i o danych, które mamy już dostępne w systemach zarządzania produkcją. Dzięki wykorzystaniu tych danych jesteśmy w stanie w znaczący sposób podnieść tak naprawdę efektywność produkcji.
Próbuję zrozumieć, gdzie tutaj ta digitalizacja w największym stopniu na ten proces, o którym ty powiedziałeś, wpływa.
w największym stopniu powoduje, że ten proces staje się powtarzalny i przewidywalny. Łatwiej jest nam tym procesem zarządzić i przyczynia się też do bardzo dużych oszczędności.
Mleko z punktu odbioru trafia w głąb zakładu, gdzie czeka je obróbka termiczna. I tu najczęściej pada jedno pytanie. Czym właściwie jest UHT, które często widzimy na opakowaniach? To mleko poddawane błyskawicznemu, kilkusekundowemu podgrzaniu do około 135-140 stopni Celsjusza, co całkowicie niszczy szkodliwe drobnoustroje. Dzięki temu i sterylnemu opakowaniu produkt zyskuje kilkumiesięczną trwałość bez lodówki i bez konserwantów. Owszem, mleko UHT delikatnie różni się od świeżego, ma nieco mniej witamin i minerałów niż prostotrwowy, ale jest znacznie bezpieczniejsze bakteriologicznie i dłużej zachowuje swoją świeżość. Skąd biorą się jego stałe, powtarzalne parametry? To nie jest przypadek, tylko efekt automatycznego sterowania recepturą. System pilnuje, żeby każda partia była identyczna. Odpowiadają za to w gruncie rzeczy trzy procesy. Wirowanie i standaryzacja, z której oddziela się tłuszcz i precyzyjnie miesza się go z powrotem do gwarantowanej wartości, na przykład 1,5 albo 3,2%. Homogenizacja, która rozbija kuleczki tłuszczu na mikroskopijne cząstki, żeby tłuszcz nie tworzył pożucha, oraz sam proces UHT, w którym obróbka termiczna niszczy bakterie i ich przetrwalniki, a sterylny karton odcina dostęp światła i powietrza. To także duże, nowoczesne zakłady. Dzięki innowacyjnym technologiom i rygorystycznej kontroli jakości sprawiły, że mleko bez laktozy stało się powszechnie dostępne i przystępne cenowo.
Przygotowując się do naszej rozmowy, gdzieś tam mi zapadła w pamięci to hasło Predictive Maintenance. Mechanik nie przychodzi do maszyny z kluczem, koniecznie całe ręce musi mieć w oleju wtedy, kiedy ona się zepsuje, tylko są odpowiednie systemy i modele, które przewidują, kiedy ona może się zepsuć. W związku z tym serwis się pojawia, zanim ona się zepsuje. Powiedz coś więcej o tym, bo to trochę brzmi jak science fiction.
Dokładnie tak. Może się to wydawać science fiction, natomiast cały kontekst predykcji jest dość ciekawy, ponieważ w związku z tym, że dzisiaj mamy już tak dużą dostępność danych i mamy bardzo zaawansowane narzędzia do analizy tych danych, w końcu żyjemy w erze sztucznej inteligencji, jesteśmy w stanie z bardzo dużym wyprzedzeniem przewidywać, zanim pojawi się awaria.
Mówimy o statystyce oczywiście, a nie o tym, że jest miliard czujników i wiesz dokładnie, którego dnia złamie ci się konkretne koło w której zębatce.
I tu cię zaskoczę, dlatego że w pewnych przypadkach, w zależności od kompletności danych i sposobu ich analizy dla konkretnych urządzeń, jesteśmy autentycznie w stanie przewidywać z wyprzedzeniem, które znamy. Jesteśmy w stanie oszacować, że konkretne urządzenie może pracować jeszcze przez 6 miesięcy bez ryzyka awarii i nieplanowanego postoju.
Nowoczesna firma spożywcza to też nowatorskie zarządzanie procesami. Takie, które pozwala oszczędzać energię i wodę, a w tej branży zużywa się ich naprawdę ogromnej ilości. Przy obecnej skali produkcji każda optymalizacja to realne oszczędności, a systemy przejrzystego monitorowania energii potrafią wskazać, gdzie dokładnie ona ucieka. Chodźmy dalej. Systemy wspierane przez AI potrafią dziś przewidzieć miejsca potencjalnych awarii, zanim w ogóle do nich dojdzie. To tak zwana konserwacja predykcyjna, często występująca pod angielską nazwą Predictive Maintenance. Pomagają w tym cyfrowe bliźniaki, wierne wirtualne kopie maszyny lub całej linii. Przy użyciu technologii, jakie dostarcza m.in. Siemens, można testować zmiany i symulować produkcję bez zatrzymywania prawdziwego zakładu. To oszczędza czas na wdrożenia i ułatwia wprowadzanie elastycznej produkcji. A najnowsze systemy wchodzą już w strefę projektowania. Pozwalają modelować składy produktów wirtualnej rzeczywistości, zanim cokolwiek powstanie fizycznie. Nie dotyczy to tylko branży mleczarskiej. Z takich rozwiązań można korzystać w całej branży spożywczej.
Kluczowe są tutaj dane. Dane, które pozwalają przejść od intuicyjnego po inteligentne zarządzanie produkcją żywności. Dobrym przykładem jest fabryka chipsów Pringles w Kutnie. Wyzwanie przed jakim stanęli było specyficzne. Linie produkcyjne działały już na granicy możliwości automatyzacji, a mimo to trzeba było zwiększyć wydajność i ograniczyć koszty z powodu rosnących cen energii oraz coraz mniej przewidywalnych dostawców surowców. Największym problemem okazało się jednak samo ciasto. Jego zachowanie zależy od tylu zmiennych, że operatorzy musieli polegać głównie na swoim doświadczeniu i intuicji, więc gdy coś szło nie tak, jedynym wyjściem było w zasadzie zatrzymanie linii i ręczna interwencja. Kelanowa wraz z Siemensem znaleźli na to rozwiązanie. Czujniki, lasery i kamery zaczęły na bieżąco zbierać dane o temperaturze, wilgotności czy zawartości białka w surowcach i przesyłać je do modelu AI działającego w chmurze Siemensa. System w czasie rzeczywistym wylicza idealną recepturę ciasta i podpowiada operatorom, jak dostosować produkcję do tego, co akurat napływa z dostaw. Dzięki temu fabryka ograniczyła przestoje i straty surowca, a ludzie zamiast gasić pożary na linii, podlizając się tym znacznie pozytywniejszym. Nowoczesna linia pakowania to dziś w wielu fabrykach bardziej standard niż nowość, ale tutaj automatyzacja poszła dalej. Roboty jednoramienne też powoli stają się standardem. Do tego dochodzą samojezdne roboty wożące palety poza taśmami. Ciekawostka, takie roboty coraz częściej uczą się swojej pracy najpierw w wirtualnej kopii hali, dzięki czemu na produkcji od razu wiedzą, jak się poruszać. I tak, po całej tej drodze przez czujniki, rury i roboty w naszych rękach ląduje to samo, co kiedyś w bańce. Tyle, że bezpieczniejsze, o stałej jakości i gwarancji, że trafia do nas dokładnie takie, jak powinno. Ale na tym historia się nie kończy, bo technologia nie zatrzymuje się na bramie fabryki. Jeszcze ciekawiej zapowiada się najbliższa przyszłość. I tu technologia wchodzi już nie tylko do samej fabryki, ale w całą drogę żywności, od pola przez produkcję po półkę. Coraz śmielej rozwijają się farmy wertykalne i uprawy w pełni kontrolowanym środowisku, gdzie rośliny rosną przez cały rok przy minimalnym zużyciu wody i energii. Ale to tylko jeden z wielu kierunków. Co jakiś czas opinię publiczną rozgrzewa informacja o kolejnej technologii, na przykład o próbach drukowania żywności, zwłaszcza mięsa. Czy kiedyś zjemy doskonale skomponowany posiłek mięsny bez hodowli i uboju zwierząt? Tego nie wiem, ale osobiście mocno tej technologii kibicuję. Na razie jest na wczesnym etapie rozwoju, choć produkcja białek alternatywnych już dziś korzysta z tej samej automatyki i cyfryzacji, którą widzieliśmy w całej tej fabryce. Na koniec jeszcze jedno. Przemysł spożywczy nie jest w stanie ignorować nowoczesnych technologii i ich nie ignoruje. To właśnie one pozwalają nam tak efektywnie wykorzystywać zasoby, co oczywiście nie zdejmuje z nas odpowiedzialności za to, jak tych technologii użyjemy. No i za to, czy dobrze się odżywiamy.